Witam wszystkich serdecznie w 18 odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast poświęcony zastosowaniom technologii informacyjnych w seksuologii, psychologii oraz w naukach pokrewnych. W dzisiejszym odcinku odchodzimy już od tej tematyki z dwóch poprzednich odcinków, czyli tej okołokonferencyjnej z referatami w ramach 4. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komunikacja w Medycynie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o tym, jak wygląda w praktyce studiowanie w międzydziedzinowej szkole doktorskiej, a właściwie jak wygląda realizacja programu z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych w ramach właśnie szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jak wspominałem w jednym z pierwszych odcinków, realizuję od października, czyli już od kilku miesięcy, właściwie od końca września, program międzydziedzinowej szkoły doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej założeniem jest to, że bierze się co najmniej dwie dziedziny, w tym jedną jakąś dyscyplinę, dziedzinę wiodącą i pracuje się pod opieką dwóch promotorów. To akurat w moim wypadku jest tak, że tą dyscypliną wiodącą jest informatyka, natomiast tą dziedziną pomocniczą, czy też taką dziedziną dodatkową jest prawo. I w związku z tym, że już mamy połowę grudnia, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak w praktyce właśnie w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy studiowanie w takiej szkole wyglądało. Przede wszystkim pierwsza uwaga jest taka, że doktoranci, którzy są w szkole międzydziedzinowej, realizują program zajęć, który jest dostosowany do ich tej dyscypliny głównej. Oto jeżeli u mnie to jest informatyka, oto podchodzę właśnie pod program szkoły doktorskiej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Koledzy, którzy i koleżanki, którzy realizują na przykład temat, który wiąże się bardziej z naukami społecznymi, no oni na przykład realizują program szkoły doktorskiej z zakresu nauk społecznych. Dlatego to, o czym będę opowiadać, to będzie raczej tak już sprofilowane pod ten program z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. W teorii każdy z tych programów szkół doktorskich powinien się w jakimś stopniu od siebie różnić, natomiast w praktyce aż tak wielu różnic nie ma. Jest na przykład dosyć sporo przedmiotów, takich ogólnych, i na te przedmioty ogólne chodzili wszyscy doktoranci, już bez względu na to, do jakiej szkoły doktorskiej się zapisali. No to te przedmioty ogólne, które realizowaliśmy w tym semestrze, właściwie były trzy. Do tego jeszcze doszło seminarium takie organizowane wewnątrz międzydziedzinowej szkoły doktorskiej. A jeżeli chodzi o te przedmioty, no to była to etyka, było to prawo autorskie i była to dydaktyka szkoły wyższej. To były trzy przedmioty. I jeżeli chodzi o ich organizację, to one wszystkie odbywały się w takich blokach. Był podany jakiś jeden dzień na to, żeby przyjść i zrealizować cały zakres tego przedmiotu. Czasami się kończył egzaminem, tak jak na przykład było w przypadku prawa autorskiego. Natomiast nie było takiego modelu jak na przykład ze studiów magisterskich, że na jeden przedmiot przypada jeden dzień w tygodniu. Tutaj było tak, że przychodzi się raz, najczęściej zakończony zaliczeniem, no i to już jest, to był koniec tego przedmiotu. Wyjątkiem była dydaktyka szkoły wyższej. Ona się składała z jednego wykładu, który chyba z tego co pamiętam trwał 8 godzin albo 7 godzin i następnie warsztatu, który również trwał znowu 7-8 godzin. To ja może w takim razie zacznę od tego, z czym moja pamięć jest najświeższa, czyli z tym seminarium nie takim doktoranckim. Mówię dlatego, że jest najświeższa, dlatego, że to spotkanie między nami doktorantami miało miejsce dzisiaj i dzisiaj również prezentowałem moje takie wstępne wyniki badań pilotażowych nad moim postępem mojej pracy doktorskiej i jak również opowiadałem o tym, w jaki sposób chciałbym ten mój doktorat zrealizować. Całe spotkanie się składało tak pod względem technicznym z ponad 2 godzin i ja miałem referat, który trwał pół godziny, kolega również miał referat, który trwał pół godziny, no i po każdym z referatów następowała dyskusja, która znowu trwała pół godziny, 40 parę minut, no i stąd to całe spotkanie zakończyło się tam po dwóch godzinach z drobnym hakiem. Z uwagi na to, że w naszej szkole doktorskiej są osoby, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami, są też co najmniej dwie osoby, które zajmują się zastosowaniem big data, czy też analizy zbiorów danych, sieci neuronowych pod takim względem prawnym. Tego też może nie jestem osamotniony, jeżeli chodzi o mój projekt doktoratu. Natomiast dużo osób jest takich, które na przykład realizują swój projekt, który jest połączeniem na przykład filozofii i historii, albo na przykład socjologii i filozofii. To są takie chyba dwa najczęstsze połączenia, które u nas w szkole doktorskiej funkcjonują. I założenie jest takie, żeby opowiadać w taki sposób, który będzie zrozumiały i też wydaje mi się co najważniejsze interesujący dla osób, które są z całkowicie różnych światów, przychodzą na nasze spotkania, biorą w tym udział i wydaje mi się, że to jest dosyć duża sztuka, żeby opowiadać w taki sposób, żeby po pierwsze być zrozumianym, jeżeli ktoś mówi o czymś właśnie zupełnie oderwanym od naszego świata, a po drugie, żeby mówić to na tyle prostym językiem i zaciekawić tak, żeby to po prostu też było interesujące. Ja mam dosyć takie negatywne doświadczenia z takich konferencji naukowych, tak zwanych interdyscyplinarnych. Od teraz wiem, że te konferencje to jakby trudno je nazwać w ogóle konferencjami naukowymi. To są jednak w głównej mierze takie wręcz modele biznesowe na tym, żeby zarabiać na studentach i na doktorantach, żeby tworzyć jak najszersze tematy możliwych wystąpień, po to, żeby tych uczestników zgromadzić jak najwięcej. Więc trochę byłem uprzedzony co do tej formy prezentacji i tego, że prezentowane będą bardzo różne zagadnienia. Natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podobało dzisiaj, że po pierwsze ten referat mojego przedmówcy był naprawdę z mojej perspektywy ciekawy, chociaż właśnie całkowicie nie jest związany z tym, czym się zajmuję na co dzień. Bardzo interesujące badanie, które wiążą się z tym, żeby, przynajmniej ja tak to rozumiem, żeby przeprowadzić analizę porównawczą tego, w jaki sposób tłumaczona była Biblia na język polski. I tak właśnie z perspektywy osoby, która nie ma o tym zielonego pojęcia, no muszę powiedzieć, że naprawdę tego słuchałem z zainteresowaniem i wydaje mi się, że coś ciekawego mogłem z tego wykładu dla siebie wynieść. Wciąż niestety mglista jest dla mnie metodologia, czyli sposób, w jaki później ten tekst jest analizowany, jak do niego się podchodzi, jak wyciąga się wnioski już tak pod względem testowania na przykład hipotez badawczych. Wydaje mi się, że no, naprawdę to było ciekawe. Z takiej prezentacji referatów, które są z całkowicie różnych dziedzin, mam również doświadczenie, które wynika z prezentacji referatów w ramach Collegium Invisibile. Collegium Invisibile to jest takie stowarzyszenie naukowe, które prowadzi rekrutację raz do roku wśród przedstawicieli różnych dziedzin naukowych i w dalszej kolejności zapewnia im możliwość współpracy na przykład z opiekunem naukowym, który jest interesujący z punktu widzenia osoby, która zapisuje się do kolegium. Mi na przykład dzięki temu udało się nawiązać kontakt na rok wcześniej z profesorem Michałem Lwem Sterowiczem, no i dzięki temu rozpocząć szybciej badania nad tym zagadnieniem, które mnie wtedy interesowało. No właśnie dzięki kolegium i dzięki temu, że były tam programy tutorialne, udało mi się właśnie taką współpracę nawiązać. Myślę, że o kolegium będę jeszcze w przyszłości mówił. Najlepiej by było, gdyby udało mi się zaprosić jakąś drugą osobę z kolegium po to, żebyśmy wspólnie się podzielili naszymi doświadczeniami ze studiowania w Collegium Invisibile. Natomiast na ten moment chciałem tylko tak zasygnalizować, że takie pewne doświadczenie z tymi konferencjami i spotkaniami, na których prezentowane są bardzo różne tematy mam, po części negatywne, po części pozytywne. Natomiast te seminaria w ramach międzydziedzinowej szkoły doktorskiej, myślę, że się naprawdę interesująco zapowiadają. Także na moim seminarium, na moim wystąpieniu w ramach tego seminarium starałem się wytłumaczyć tak ogólnie, na czym polega problematyka pracy biegłego z zakresu seksuologii klinicznej, na czym właśnie polega jego praca, z czym się wiążą trudności i jak z tymi trudnościami można sobie poradzić właśnie z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. W dalszej części mojego wystąpienia mówiłem o tym, w jaki sposób w takim ogólnym schemacie przebiega trenowanie sieci neuronowych, czym one w ogóle są i gdzie możemy się z nimi spotkać na co dzień. I zakończyłem prezentację mojego modelu pilotażowego, o którym też mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, czyli tego modelu, który jest wytrenowany na materiałach legalnych. Ja ten model stworzyłem głównie z tego względu, żeby pokazać, że to różnicowanie między danymi typami obiektów albo typami zachowań seksualnych jest możliwe, że to też nie jest tak, że to jest coś, co wymaga dużej ilości materiału treningowego, bo w tym materiale, który został przeze mnie wykorzystany, było około 4000 zdjęć, więc nie była to jakaś duża baza danych. I to już był w zasadzie koniec mojego wystąpienia. Zakończyłem go jeszcze takimi otwartymi pytaniami, takimi kwestiami, które pozostają w tym momencie dla mnie problemowe, czyli na przykład tym, w jaki sposób próbować opisać tą czarną skrzynkę, w jaki sposób dostarczyć informacji, która będzie zrozumiała dla ekspertów, którzy później będą z tego typu narzędzi korzystać. Nie wiem, czy o tym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, czy nie, natomiast od pewnego czasu jest tak, że przykładowo, jeżeli chcemy uzyskać kredyt, zgłosimy się do jakiegoś banku, no i ten bank nam odpowie, że tam po przeanalizowaniu naszej historii, naszych dochodów, innych różnych czynników, no niestety ich algorytm, bo to są często wykorzystywane głębokie sieci neuronowe, doszedł do wniosku, że niestety nie jesteśmy na tyle godni, żeby otrzymać ten kredyt. No to niestety, albo też może stety, wiąże się z tym, że my mamy prawo uzyskać informacje, dlaczego właściwie tego kredytu nie otrzymaliśmy. A jak wiemy, głębokie sieci neuronowe są czarnymi skrzynkami, czyli w zasadzie są na tyle skomplikowane, że my nie jesteśmy w stanie jako ludzie zrozumieć obliczeń, które są wykonywane w danym modelu. No i teraz, jeżeli takiego kredytu nie otrzymam, to jeżeli zapytam się bank, dlaczego właściwie, co było takim głównym czynnikiem, dla którego ta odmowa kredytu była mi przyznana. Oto wtedy bank ma problem, no ponieważ nie może na to pytanie odpowiedzieć. Nie może odpowiedzieć, no właśnie dlatego, że sieci neuronowe zazwyczaj nie udostępnia, czy nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na to, dlaczego dany wynik został zaklasyfikowany w taki czy nie inny sposób. O teraz na przykład w MIT przeznaczono naprawdę ogromne środki finansowe. Nie pamiętam ile, mogę podać jakąś liczbę, która mi teraz przychodzi do głowy, ale nie jestem w stanie zweryfikować, czy to było tyle, czy więcej. W każdym razie przeznaczono bardzo duże środki finansowe tylko na to, żeby przeprowadzić badania w takim kierunku, żeby ustalić, żeby spróbować zajrzeć do tej czarnej skrzynki, żeby spróbować opisać, jak działają dane modele sieci neuronowych. I podobnie jest w przypadku mojego problemu, mojego doktoratu, ponieważ nie wystarczy tylko zaprezentowanie modelu, który będzie na przykład z 95% skutecznością różnicował dane typy materiałów pornograficznych, tylko konieczne jest przedstawienie również takiej informacji dla eksperta, która będzie dla niego zrozumiała i która wytłumaczy mu, dlaczego na przykład dane zdjęcie klasyfikuje jako zdjęcie, które przedstawia osobę w wieku 6 lat, a dlaczego na przykład nie jest to osoba jego zdaniem w wieku lat 7. Na szczęście prościej jest zwizualizować tego typu różnice na obrazach niż w przypadku tekstu, ponieważ jest przygotowanych szereg metod wizualizacyjnych, no chociażby właśnie mapy ciepła, takie algorytmy, które wyodrębniają na podstawie analizy regresji, które z największym prawdopodobieństwem stanowiły ten obiekt decydujący dla danej sieci. To jest właśnie też właśnie ta cała kwestia, żeby też tak te algorytmy, które wizualizują te dane fragmenty obrazów, żeby tak je zmodyfikować, żeby po prostu ta informacja była dla eksperta użyteczna. I zakończyłem tym właśnie problemem, no i później była część związana z zadawaniem pytań i muszę powiedzieć, że naprawdę dowiedziałem się kilku interesujących rzeczy. Uzyskałem też dane kontaktowe do kilku osób, które mogą mi pomóc rozwiązać moje problemy prawne, które pojawiają się w tym projekcie. No chociażby między innymi uzyskiwanie dostępu do materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, wykorzystywaniem wizerunku osób, który jest przedstawiony na tego typu materiałach. Więc naprawdę uważam, że to było naprawdę wartościowe spotkanie. Jeżeli chodzi natomiast o inne przedmioty, w których brałem udział w ramach szkoły doktorskiej, to tak idąc może w takim razie chronologicznie. Zaczęliśmy od takiego dosyć długiego wykładu poświęconego etyce w założeniu w badaniach naukowych. Sam program tego wykładu to był raczej taki wstęp do etyki, do tego, w jaki sposób można ocenić etycznie wartość badania. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę ten wykład mi się bardzo podobał. To było coś takiego, co mnie naprawdę zainteresowało, co sprawiło, że byłem zaciekawiony tym, co mówi prowadzący. Też zresztą po prowadzącym widać było, że ma wiedzę i że ma odpowiednie doświadczenie. To też taka osoba, po której widać, że wie po prostu, co mówi. A jeżeli chodzi o zakres tematyczny, właściwie o czym ten wykład był, no to zaczęliśmy od takich kwestii ogólnych, tak? Czym jest etyka, czym jest moralność, czym te pojęcia się od siebie różnią, w jaki sposób definiuje się naukę. Był przedstawiany na przykład tradycyjny obraz nauki i jak ten obraz nauki ma się teraz do tej nauki, jaką znamy. Było trochę powiedziane o przykładach regulacji etycznych w nauce. Między innymi tam jako przykład była podana Europejska Karta Naukowca. Akurat trochę żałuję, że ten temat nie został trochę bardziej rozwinięty, ponieważ ten przebicie się przez ten dokument, który jest napisany dosyć, przynajmniej dla mnie, z trudnym językiem, jest taki mało zachęcający, to tu by się rzeczywiście przydało to, żeby ktoś po polsku opowiedział w dosłownie 5-6 zdaniach, jakie są najważniejsze postulaty, które płyną z tego dokumentu i jak one mogą przykładowo wiązać się z naszą praktyką badawczą w Polsce. Było oczywiście o rzetelności badań naukowych, o tym na przykład jakie są zasady składające się na rzetelność w nauce, że jest to wiarygodność, uczciwość, szacunek dla uczestników badania, odpowiedzialność za badanie w zasadzie od samego pomysłu do publikacji wyników i jak również było kilka słów na temat tego, jakie są te rodzaje niesprawiedliwości w nauce. Jeżeli chodzi o te niesprawiedliwości w nauce, które zostały wymienione w toku wykładu, to tutaj muszę się przyznać, że o ile temat jest dosyć ciekawy, że te przykłady są też takie z życia wzięte, no chociażby na przykład, nie wiem, niewiarygodność związana z samym prowadzeniem badań, kiedy wykorzystujemy nieodpowiednią metodologię albo niebezpieczne metody, czy też popełniamy błędy w analizie, jak również takie błędy związane z obróbką danych, na przykład brak zabezpieczenia danych surowych, słabą ochronę danych, złe ich przechowywanie i tak dalej, to jeżeli chodzi o przykłady tych niesprawiedliwości związanych z publikacjami, a na przykład przypisywanie sobie autorstwa cudzego dzieła, odmowa uznania autorstwa, takie sztuczne produkowanie nadmiaru publikacji, to w zasadzie dobrze, że może to się pojawiło, natomiast miałem wrażenie, że to się pojawiło hasłowo. Było tak określone, że to jest istotne, tego powinniśmy unikać, ale nie było tak naprawdę podane tego, co wydaje mi się dosyć takie najważniejsze, czyli jak powinniśmy się zachować w określonej sytuacji. O, na przykład jeżeli nasz przełożony albo osoba decyzyjna, od której zależy na przykład przyznanie nam środków finansowych czy w ogóle możliwość przeprowadzenia badań, będzie od nas wymagała tego, żebyśmy ją sztucznie dopisali do publikacji naukowej. Oczywiście wiemy, że tego nie powinniśmy robić. Z naszego punktu widzenia to również nie jest na pewno korzystne, ponieważ im więcej autorów do publikacji naukowej, tym zasadniczo dla nas gorzej. No i nie było takich sposobów na to, albo chociaż zachęty nas do tego, żebyśmy próbowali wprowadzić jakąś, nie wiem, próbę przeciwdziałania tego typu praktykom, albo jak się zachować w danej sytuacji. Podobał mi się również fragment tych zajęć, który dotyczył ochrony danych osobowych, czyli na przykład tego, czym się różni anonimizacja od pseudoanonimizacji. To akurat w jednym wypadku to jest nieodwracalne takie przetworzenie danych, żeby nie było można powiązać danych z konkretnymi osobami. W drugim wypadku jest to po prostu usunięcie na przykład imienia i nazwiska z danych wyników, ale wprowadzenie kodu, po którym można by dojść do tego, kto jest autorem danej publikacji. To są dwa bardzo, bardzo ważne pojęcia, o których ja wcześniej nie słyszałem, dowiedziałem się o nich w toku tego wykładu, a są istotne chociażby z tego względu, że w wniosku preludium do Narodowego Centrum Nauki tam trzeba się wykazać znajomością tych dwóch pojęć i właśnie napisać, w jaki sposób będziemy podchodzić do anonimizacji naszych danych w badaniu naukowym. To, co jeszcze mi się spodobało, to było to, że w toku wykładu była mowa o tym, czym są takie, jak to się tłumaczy na polski, czasopisma drapieżne, a czym są prawdziwe czasopisma naukowe. Ja to już akurat wcześniej widziałem, też stosunkowo wcześniej zacząłem pisać artykuły naukowe, natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę ważna rzecz, żeby to powiedzieć wszystkim doktorantom, szczególnie tym, którzy wcześniej prac naukowych nie pisali. To te czasopisma drapieżne to są takie czasopisma, które ich głównym zadaniem jest zysk, tak? To są takie czasopisma, których najczęściej nikt nie czyta. Czasami rada naukowa albo jest fikcyjna, albo po prostu jest, no, niekiedy prawdziwa, ale to właśnie nawet nie spogląda na artykuły. I tutaj linia wydawnicza polega na tym, na obiecaniu tego, że w szybkim tempie opublikuje się dany tekst w czasopiśmie, które udaje czasopismo naukowe, na przykład w przeciągu 2 tygodni. Przeprowadza się ekspresowe recenzje, które w zasadzie trudno jest nazwać recenzjami nawet. To jest bardziej taka korekta stylistyczna tych artykułów, tych tekstów, które są przesyłane. Takie właśnie, tutaj nie chcę użyć słowa artykuły, w zasadzie takie teksty, takie gnioty są publikowane i uchodzą za artykuły naukowe. Te czasopisma tak często się pompatycznie nazywają, na przykład International Journal of coś tam. I to są takie czasopisma, które też często podszywają się pod tytuły tych czasopism, które są prawdziwe. Tak też, żeby zmylić potencjalnych czytelników albo osoby, które nabiorą się i opublikują swój artykuł w czymś takim. Oczywiście za publikację w tego rodzaju czasopiśmie zazwyczaj nie ma żadnych punktów. One się absolutnie nie liczą do życiorysu naukowego, ani też do tak naprawdę dorobku naukowego. Natomiast duża część osób jest tego nieświadoma. Wydaje mi się, że jeżeli jest to czasopismo naukowe, podszywające się pod czasopismo naukowe, to będą mieli swój artykuł opublikowany w jakimś czasopiśmie, które udaje renomowane. O, tak jeszcze na marginesie powiem, że oczywiście kwestia jest taka, że to się wszystko dzieje dla pieniędzy. Opublikowanie takiego artykułu to jest zazwyczaj kilkaset dolarów, więc stosunkowo dużo. A chciałem powiedzieć o tym, że te czasopisma prawdziwe, to tutaj publikacje artykułów w zdecydowanej większości przypadków są darmowe. Szczerze mówiąc, nie widziałem czasopisma, w którym opublikowanie swojego artykułu byłoby płatne, a sam proces redakcyjny, później przesyłanie pracy do recenzji jest naprawdę długi, składa się z co najmniej kilku miesięcy, z jakiegoś niekiedy mozolnego poprawiania tekstu i ostatecznie jego publikacji. A i tak konkludując, ten wykład naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawie otworzył ten przedmiot. Było jeszcze jedno spotkanie, to było takie spotkanie poświęcone tym razem już ćwiczeniom z etyki tym razem już dostosowanej do nauk ścisłych i przyrodniczych, bo o ile wykład był dla wszystkich doktorantów, to ta część druga, ta warsztatowa, była już taka bardziej sprofilowana. W zasadzie nazwa warsztat, natomiast zajęcia były prowadzone bardziej w formie takiej wykładowej. Też moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawie i bardzo w taki interesujący sposób angażujący uczestników. Były na przykład różnego rodzaju takie historie, które wiązały się z różnymi dylematami etycznymi i trzeba było odpowiedzieć, jakby się postąpiło w roli danego naukowca, co by się zrobiło na jego miejscu, czy jego działania były etyczne, czy też były nieetyczne. Myślę, że to mi tak dosyć dużo dało do tego, jak ja teraz oceniam, na czym może polegać ocena etyczna danego postępowania, na co się zwraca uwagę i jak po prostu można zapobiec określonym błędom w przygotowywaniu swoich badań, czy też kolejnych grantów. A więc to była etyka. W dosłownie kilku słowach o prawie autorskim, ponieważ akurat tego wykładu nie wspominam dobrze. To był znowu wykład kilkugodzinny i niestety był poprowadzony w taki sposób, że nie był tak naprawdę sprofilowany do doktorantów. To był po prostu ogólny wykład z prawa autorskiego, który może by przeszedł na studiach magisterskich z zakresu prawa, chociaż nie wiem, ponieważ nie studiowałem prawa, ale z mojej perspektywy to było trochę zbyt ogólne. Tam było za dużo takich rzeczy, których ja nigdy jako doktorant, jako wykładowca nie wykorzystam, a jak już się pojawiały jakieś naprawdę ciekawe pytania z sali, to były albo ucinane przez prowadzącego, że to jest ciekawe, ale nie mamy czasu, albo odpowiedzi były tak udzielane, że w zasadzie nie uzyskiwaliśmy odpowiedzi na te kwestie, które nas naprawdę interesują. A samą problematykę prawa autorskiego naprawdę uważam za bardzo, bardzo ważną, ciekawą. Jest kilka takich rzeczy, o których na przykład chciałbym się dowiedzieć. Na przykład chociażby to, czy prawdą jest ten przywilej dydaktyczny, tak? To znaczy to, czy rzeczywiście wykładowca może na przykład rozsyłać materiały do ćwiczeń do swojej grupy. Gdzieś się spotkałem z takim podejściem, że nawet jeżeli wydawca zastrzega, że nie można danego utworu rozpowszechniać, to podobno jest tak, że jeżeli to jest na użytek dydaktyczny, to można się na coś powołać i dzięki temu te materiały bezpiecznie studentom przesyłać. To jest jakby rzecz, której całkowicie nie jestem w stanie zweryfikować. Kiedyś to próbowałem znaleźć w wyszukiwarce Google, ale niestety nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. I ostatnim przedmiotem, o którym miałem w tym semestrze i o którym bym chciał powiedzieć, to w zasadzie była dydaktyka szkoły wyższej. Znowu taki przedmiot, który składał się z jednego dnia wykładu i jednego dnia warsztatu i muszę powiedzieć, że naprawdę wykładem byłem zachwycony. Naprawdę wykład trwał 7 godzin albo coś takiego, oczywiście z jakimiś przerwami, tak? Ale materiału było dosyć dużo, ale prowadzący robił coś takiego, że nawet jak przede mną był komputer i kusiło mnie bardzo, żeby robić jakieś rzeczy takie niekoniecznie związane z tematem wykładu, sprawdzać pocztę, pisać pracę doktorską, pisać kolejne publikacje naukowe, to prowadzący był na tyle zajmujący i na tyle ciekawie prowadził te zajęcia, że naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że przez większość czasu uważałem i to naprawdę uważam za naprawdę duże osiągnięcie, żeby w taki sposób poprowadzić wykład dla kilkudziesięciu osób, żeby przez tak długi czas utrzymywać uwagę, mówić przy tym naprawdę bardzo sensowne rzeczy i co najważniejsze użyteczne z punktu widzenia po prostu praktyki wykładowcy. To był wykład. Ostatnio również były ćwiczenia, warsztaty w ramach znowu dydaktyki szkoły wyższej prowadzone z tym samym prowadzącym I tutaj niestety mam kilka takich zastrzeżeń, wątpliwości co do tego, jak te zajęcia zostały przeprowadzone. O ile znowu moim zdaniem prowadzący dawał z siebie 100% i naprawdę widać było po nim to doświadczenie, to, że on wie, o czym mówi, wie, w jaki sposób prowadzić te zajęcia, to niestety tak. No, pierwszym problemem było to, że to były zajęcia poświęcone ćwiczeniu takich kanonicznych form dydaktycznych. No, na przykład takich jak opis, dyskusja, pogadanka. Problem polegał na tym, że przez większość czasu analizowaliśmy to, na przykład czym się różni opis od opowiadania. Ja wyszedłem po tych zajęciach z takim przeświadczeniem, że no, potrafiłbym powiedzieć, czym się różni opis od opowiadania, że na przykład opowiadanie to jest takie, na przykład zawiera w sobie odniesienia do tego, co powiedziała dana osoba, jest to takie bardziej dynamiczne. Natomiast jest to taka kwestia, na którą poświęciliśmy chyba z 1,5 godziny, która jest całkowicie nieprzydatna w pracy dydaktycznej, przynajmniej z tego mojego punktu widzenia. Też nie mam jakiegoś dużego doświadczenia związanego z dydaktyką, też w końcu, jeżeli chodzi o moją pracę wykładowcy, to jest to 1,5 roku, ale na pewno wiem, że tak subtelne rozróżnienie między opisem i opowiadaniem no do niczego po prostu mnie lepiej nie przygotowuje, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć ze studentami. Kolejnym problemem było to, że my ćwiczyliśmy tak zwane formy kanoniczne, czyli no załóżmy, że wychodzi kolega czy też koleżanka, ma zrobić opis i opowiedzieć o czymś przez kilka chwil. No i na przykład wychodzi osoba, która opowiadała przez chwilę o tym, jak na przykład wyglądały kiedyś bale i czemu te bale służyły w przeszłości. I później znowu taka półgodzinna analiza tego, że no tutaj jakby opowiadanie było, ale były również wykorzystane inne te metody dydaktyczne, inne sposoby, a my musimy się skupić tylko na opowiadaniu. I tak przynajmniej z własnego doświadczenia powiem, że naprawdę nigdy nie jest tak, chociaż nie wiem, czy to nie zabrzmi może tak zbyt ogólnie i zbyt kategorycznie, że prowadząc zajęcia ze studentami, my się skupiamy tylko na jakiejś jednej metodzie, na przykład na dyskusji albo na pogadance i nie uzupełniamy sobie tego czymś innym. Oto się zawsze ze sobą wszystko miesza, moim zdaniem. Sztuczne jest takie ciągłe trzymanie się jakiejś jednej metody i później takie przeskakiwanie do innej metody. To mi się po prostu nie wydaje intuicyjne. I takim ostatnim zastrzeżeniem jest to, że chyba tego rodzaju zajęcia lepiej by wypadały, gdyby ta grupa była ze sobą bardziej zintegrowana. Oto jednak była grupa tam kilkunastu osób, którzy siebie tak na co dzień nie widzą. Ogółem doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim chyba jest koło 100 mniej więcej, więc była to grupa kilkunastu osób, które po prostu siebie nie znały. I forma zajęć, która polega na tym, że jedna osoba coś mówi, następnie próbuje się uzyskać informację zwrotną od innych członków grupy, przy tym jak dane osoby się nie znają, jak ze sobą nie są zintegrowane, to jest naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ mam takie wrażenie, że dużo osób bierze te komentarze później po wystąpieniach do siebie, że trudno jest, jeżeli siebie nie znamy, taką konstruktywną krytykę i pokazanie tego, co można by zrobić lepiej, więc nie wydaje mi się, żeby ta forma zajęć była naprawdę dostosowana do tego, jakie są potrzeby, jakie są wymagania wykładowców, którzy prowadzą już dane zajęcia. Oto też taka ciekawostka, akurat zainspirowałem się doktoratem mojego kolegi Adama, gościa jednego z pierwszych odcinków. Ja miałem pogadankę, która miała dotyczyć teorii spiskowych. No także myślę, że dosyć dobrze mi się udało poprowadzić. Natomiast w dalszej kolejności dostałem taką uwagę od kogoś z sali, że próbuję indoktrynować, ponieważ to nie jest tak, że te teorie spiskowe są takie właśnie wyssane z palca, bo na przykład tutaj katastrofa smoleńska to nie jest tak do końca wyjaśnione, ponieważ eksperci z zakresu fizyki i czegoś tam innego zgadzają się do tego, że ten raport MAC i w ogóle te inne raporty są nieprawdziwe, a innych ekspertów, którzy mówią inaczej, nie ma. I właśnie w związku z tym powinienem uważać na to, co uważam za teorie spiskowe, a co za teorie spiskowe nie uważam. No więc nawet wśród doktorantów mogą się takie smaczki znaleźć. To by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o te ostatnie zajęcia, właściwie już zamykające ten semestr nauki w międzydziedzinowej szkole doktorskiej. Ja się powoli przygotowuję do tego, żeby też wam zrelacjonować, jak wyglądał pierwszy semestr studiowania informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Mam pomysł na ten odcinek taki, żeby opowiedzieć to trochę w takiej opozycji, żeby z jednej strony opowiedzieć o tym, jak wyglądało studiowanie psychologii, a jak wyglądało studiowanie informatyki, właściwie jak wygląda studiowanie informatyki. I myślę, że ten odcinek się już tak za jakiś czas pojawi. Ja się tymczasem z wami żegnam, dziękuję wam jak zwykle bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle proszę o więcej i do usłyszenia w kolejny poniedziałek.